Witamy w kolejnym, 52. odcinku podcastu Co się czyta?
Joanna Furdal
i Krystian Zych. Dzisiaj mamy niespodziankę. A już nie jest niespodzianką, bo już napisałeś na Facebooku.
Dokładnie, już zapowiedziałam i to już nie jest niespodzianka, ale pomyślałam, że temat będzie taki wdzięczny, a może i niewdzięczny, bo dzisiaj rozmawiamy o wszelkiej maści rozbójnikach, zbójcach, rabusiach, złodziejach i różnych typach spod ciemnej gwiazdy.
Są też uciekinierzy.
Są też uciekinierzy. Mamy 6 książek, czyli zmieściliśmy się w limicie.
No tak, tego, że 6 książek objętości takiej jak kilkanaście takich, które normalnie do tej pory omawialiśmy. Bo dzisiaj mamy książki dużo grubsze i no, w części dla nieco starszych czytelników.
Dokładnie, cały czas troszkę sobie sami wytykaliśmy to, że zajmujemy się głównie książkami dla najmłodszych, z różnych też powodów, może z racji wieku, z jakim ja się stykam i wieku, z jakim ty się stykasz i to jednak nie są nastolatkowie.
No i też nie da się ukryć, książki dla dzieci zdecydowanie łatwiej jest przejrzeć, przeczytać, tak, zapoznać się z nimi, żeby móc je omówić, bo są po prostu cienkie.
Tak, to trochę masz rację, chociaż nie można tego do końca tak ujmować, bo przecież chociaż książki dla młodszych są rzeczywiście dużo mniejsze, jeżeli chodzi o objętość, skromniejsze objętościowo, to jednak tutaj więcej rzeczy podlega ocenie. Bo też podlega ilustracja, czy różnego rodzaju takie myki i smaczki, które można znaleźć w książkach dla najmłodszych. A tutaj to mamy taki bity tekst i czasami natrafiamy na różne niespodzianki, ponieważ odrzuciliśmy z naszej listy książkę 7 Bez bólu i bez żalu, nie powiemy tytułu i autora,
no nie,
ale natknęliśmy się na rozliczne błędy, nawet nie błędy, które można by wytykać autorowi, tylko błędy korektorskie i zecerskie, gdzie książka, która poszła do druku, nie powinna ich zawierać w takiej ilości, po prostu. Pierwszą naszą książką, którą omawiamy, są 3 zbójcy Tomiego Ungerera. Ta książka już się pojawiła w naszej mini recenzji i również można było ją zobaczyć na Instagramie wraz z mini recenzją oczywiście.
Tak, na Instagramie, na Facebooku, natomiast w nagraniu jeszcze nie.
W nagraniu jeszcze o niej nie mówiliśmy, ale bardzo się na nią czaiłam, dlatego że to jest jedna z moich ulubionych książek dla najmłodszych. Cały czas to powtarzam, mam bardzo dużo ulubionych książek.
No właściwie większość książek dla najmłodszych jest twoja ulubiona.
Ale mam też w różnych kategoriach wiekowych i bardzo rozmaitych kategoriach gatunkowych ulubione książki i też ich jest bardzo dużo. Po prostu lubię czytać. I tutaj mamy wydawnictwo Format i już możemy powiedzieć, bo już wspomniałam o tej kwestii jakby oceny estetycznej książki, że ta książka jest po prostu bardzo piękna. Już same ilustracje, z jednej strony takie proste, a z drugiej strony jednak tak mocno przemawiające do wyobraźni. Mamy tutaj wyjątkowo prostą, nieskomplikowaną opowieść o 3 rozbójnikach, którzy jak to rozbójnicy kradną, rabują, mają swoje akcesoria potem, które zresztą są tu pięknie narysowane, również budzą lęk, budzą strach, atakują przejeżdżające powozy, przejeżdżające karety, czyli są takimi zbójcami, jakich my sobie wyobrażamy. Takimi bardzo...
No, prawdziwi rozbójnicy.
Prawdziwi rozbójnicy. Ale tym oto prawdziwym rozbójnikom, którzy zbierają swoje skarby i właściwie poza tym, że oni je zbierają, nie mają dalszego pomysłu na życie. Brakuje w tym kobiecego myślenia. Takie mam wrażenie. I w pewnym momencie...
No, kobieta by wiedziała, co zrobić z ich pieniędzmi.
Dokładnie.
Z ich skarbami.
I w pewnym momencie pojawia się w ich życiu mała kobietka. Mała kobietka imieniem Tiffany, która jest sierotką i jedzie do ciotki, do której bardzo nie chce jechać, bo wie, że będzie tam jej źle. Ale skoro rozbójnicy zatrzymali już powóz, postanowili i tak zrabować to, co najcenniejszego w tym powozie było. A najcenniejszą zawartością powozu była właśnie mała Tiffany. I tak trafiła ona do groty rozbójników i odkryła skarby zbójeckie oraz fakt, że rozbójnicy za bardzo nie wiedzą, co robić z tymi skarbami. Może to ona, a może jej opiekunowie, którzy byli już pod wpływem swojej uroczej, przybranej córki, wpadli na doskonały pomysł wykorzystania swoich bogactw. Ale nie będziemy zdradzać tego, w jakim celu je wykorzystano.
Kobiety zawsze znajdą nietypowe sposoby na rozdysponowanie dowolnej kwoty pieniędzy.
Ale sam powiedz, jaki to był mądry i dobry pomysł.
Tak.
Już nie będziemy zdradzać zakończenia, ale naprawdę zapraszamy do zapoznania się z tą historią. To jest historia, powiedziałabym, dla 2-3-latków. Może nawet wpływać na wyobraźnię nieco starszego dziecka, ale rzeczywiście powiedziałabym, że to jest ten wiek tego takiego zainteresowania tą historią. Jest tutaj niewiele treści, uzupełniona ona jest takimi bardzo charakterystycznymi rysunkami w odcieniach czerni i błękitu, no bo zbójcy przecież tu grasują nocą, ale w końcu te kolory się rozjaśniają wraz z pojawieniem się w życiu zbójców Tiffany i być może nie tylko Tiffany. Kolejna książka, również dla nieco młodszych dzieci. Tutaj już bym powiedziała przedszkole. Rozbójnicy z Kardamonu. Ilustrowana przez Mirosława Pokorę i to jest książka z serii Mistrzowie Ilustracji.
Jest... No, ilustracje robią wrażenie.
Tak, to są piękne, staroświeckie dla nas może ilustracje, które kojarzą się zdecydowanie z naszymi książkami z dzieciństwa, także pewnie nie tylko naszego dzieciństwa. Jest to książka dość niezwykła. Dlatego, że zawiera piosenki. I te piosenki są na samym końcu rozpisane w nutach.
No jak ktoś zna nuty, ktoś pamięta nuty ze szkoły, to może sobie zaśpiewać albo zagrać.
Z jednej strony pomyślałam sobie, że to jest bardzo ciekawa propozycja. Ta książka była i ekranizowana, i też były tutaj robione na jej podstawie przedstawienia, oczywiście muzyczne, ale tak sobie pomyślałam, że mogłaby chociaż fragmentarycznie, niekoniecznie jako całość, być świetnym materiałem warsztatowym dla nauczycieli.
Zdecydowanie.
Tak. I tutaj pod tym względem
też polecamy. Tak, bo z jednej strony jest ciekawa historia, z którą można popracować, a z drugiej strony właśnie te piosenki na końcu.
Tak, to znaczy piosenki występują w trakcie treści, no, ale
tak,
są...
Tak, ale na końcu są one rozpisane, tak?
Rozpisane, dokładnie. Miasto Kardamon jest miastem kompletnie wymyślonym. Jest to taka typowa powieść utopijna dla dzieci. I tu... Pan Egner jest Norwegiem i stworzył swoje własne wyobrażenie miasteczka w Norwegii. Choć to miasteczko, Kardamon, nie było znane Norwegom ani nikomu innemu. Miasto Kardamon jest bardzo małe, ale leży tak daleko, że prawie nikt o nim nie wie. Oczywiście oprócz ciebie i mnie i jeszcze paru tylko osób. I takie to jest to miasteczko Kardamon. Bohaterowie tego miasteczka są bardzo charakterystyczni. Mamy tutaj i piekarza, mamy policjanta, który tak naprawdę nie bardzo wie, co robić z przestępcami. Mamy także uroczą żonę, mamy ciotkę Zofię, która zajmuje się opieką nad małą Romianeczką, chłopca, który jeździ na osiołku, rzeźnika i każdy w jakimś pewnym stopniu jest taki typowy, ale te postacie są stworzone w taki sposób bardzo charakterystyczny, stereotypowy. Jest to taka historia wyjątkowo ciepła, moim zdaniem nadająca się również do snu, bo chociaż występują tu rozbójnicy, to i ci rozbójnicy nie budzą grozy.
Ojej, no to co to za rozbójnicy?
No właśnie, tacy niezbyt dzicy rozbójnicy. W starym, wysokim i dziwnym domu, w zupełnym odosobnieniu, na równinie poza miastem Kardamonem, mieszkali Kasper, Jasper i Jonathan. Kasper był najstarszy, Jasper najładniejszy, a Jonathan najbardziej łakomy. Wszyscy trzej byli rozbójnikami, ale nie tak złymi jak inni zbóje. Przeważnie spędzali czas u siebie w domu. Jako zwierzę domowe, zarówno dla przyjemności, jak i dla pożytku, trzymali lwa. Lew ten był bardzo miły i niewiele wyrządzał szkód. Odgryzł pewnego dnia Jasperowi duży palec u nogi, ale Kasper utrzymywał, że to nie miało zbyt wielkiego znaczenia, bo kiedy Jasper włożył buty, nikt niczego nie dostrzegł.
Wow.
Także tacy to byli rozbójnicy.
Tak, czyli to nie oni byli groźni, tylko oni od tego mieli lwa.
Kiedy byli głodni, to wybierali się wtedy na rozbój, a kradli to, na co mieli ochotę, czyli potrafili ukraść mięso od rzeźnika, potrafili ukraść...
Pizzę.
Pizzę chyba nie, ale rzeczywiście pierniki były kradzione, no były również chałki kradzione, chleby. Ale mimo, że zdarzały się takie rzeczy, policjant nie bardzo wiedział, co tu z tym fantem zrobić, tak, że w pewnym momencie to obywatele wzięli sprawę w swoje ręce i Kasper, Jasper i Jonathan trafili do aresztu. Ale tak naprawdę byli z tego faktu bardzo zadowoleni, ponieważ okazało się, że tam mają jedzenie, tam mają spanie i wszyscy są dla nich mili. Właściwie w domu, w którym oni nic nie robią, jest brudno, nie za bardzo im się podobało, tylko trzeba było pomyśleć o lwie, dlatego jeden z rozbójników opuszczał areszt każdego wieczoru, żeby zanieść jedzenie.
Lwem, tak?
Dokładnie, lew się wtedy bardzo cieszył na jego widok. I taka to była historia, nie powiem jak się skończyła, ale skończyła się tak bardzo, tak jak już mówiłam, utopijnie i w sposób taki...
No to nie mówię.
Przesłodki. Sposób przesłodki. Nawet mamy tutaj delikatny wątek miłosny, ponieważ w pewnym momencie Kasper, Jasper i Jonathan uznali, że potrzeba im kobiecej ręki i niestety porwali ciotkę Zofię. I ciotka Zofia jako urodzony menadżer od razu znalazła im zajęcie. I byli bardzo zaskoczeni, że to nie ona będzie.
Co ci rozbójnicy mają z tymi kobietami?
No i ciotka Zofia została odniesiona do domu, ponieważ nie spełniła oczekiwań, ale historia miała swój ciąg dalszy. Także nie będę już tutaj zdradzać. To, w jaki sposób to miasteczko zostało przedstawione w taki cukierkowy, bajkowy, wręcz aż przesłodki, zresztą tutaj na autorze szwedzcy krytycy nie zostawili suchej nitki ze względu na nadmiar tutaj tego...
Za słodkie, tak? Jak dla Skandynawów?
Tak, dokładnie, na nadmiar tego cukru. Uznali, że produkt jest niezdrowy, ale nam się podoba.
No w sumie te skandynawskie książki z reguły aż takie słodkie nie są. I faktycznie Skandynawowie raczej takich książek nie piszą.
Nie, ale jak już zauważyłaś, mamy dość ciekawy rozdźwięk, jeżeli chodzi o autorów.
Tak, pierwsza książka była francuskiego autora, druga norweskiego, trzecia jeszcze
austriackiego,
potem jest jeszcze... O, dobra.
Tak.
Potem powiemy.
Tu się naśmiałyśmy z panią z biblioteki, żadna z nas tego nie umiała wymówić. Hotzenplotz. Mamy tutaj rozbójnika Hotzenplotza, ale to nazwisko jest przecudowne i ma bardzo duże znaczenie w tej książce, bo jest źródłem takiej zabawy w książce. Powiedziałabym, że ta książka też jest dla przedszkolaków, ale pewnie i jeszcze dzieci w wieku wczesnoszkolnym się przy niej ubawią. Troszkę mi przypominała inną książkę, żeby nie było nadmiaru tych podobieństw, bo tak naprawdę to są dwie różne książki, ale chodzi mi o Na szczęście mleko. Na szczęście mleko, pełna absurdów i zwrotów akcji, których się nie spodziewasz. To jest właśnie taka książka. Przygoda goni przygodę, absurd.
Styl podobny, tak?
To taki styl podobny. Temat zupełnie inny, ale styl właśnie taki podobny, że naprawdę może być wszystko. W pewnym momencie pojawia się wielki kumak.
Ojej.
Bo ma prawo.
No w sumie tak. No
tak.
Czemu nie?
Historia zaczyna się od tego, że pewien znany rozbójnik napada na pewną babcię. A jest to babcia niewłaściwa, ponieważ ma bardzo rozsądnego i sprytnego wnuka.
Trzecia książka, trzeci rozbójnik ma problem z kobietą, tak?
Nie, Krystian, w ogóle przekręciłeś. I oto rozbójnik Hotzenplutz ukradł babci młynek do kawy. Niezwykły młynek, ponieważ ten młynek podarował jej wnuczek. I ten młynek wygrywał przepiękną melodię na polu kłos siściele. I babcia zawsze, mieląc kawę, była bardzo szczęśliwa, ponieważ słyszała tą melodię i myślała o swoim wnuczku. Babcia pozostała na ławce przed domem, blada i drżąca jak osika. Rozbójnik wprawdzie zniknął, ale wraz z nim zniknął także jej młynek do kawy. Po jakimś czasie zaczęła odliczać. Posłusznie liczyła do 999. 1, 2, 3, 4. Niezbyt szybko, ale też nie za wolno. Niestety przez zdenerwowanie tak często się myliła, że co chwila musiała zaczynać od początku. Gdy wreszcie dotarła do 999, wydała z siebie długi i przeraźliwy krzyk, po czym padła zemdlona. Jak to bywa? Przybywa policja. Na miejsce zdarzenia przybywa policja. Policja jest troszkę nierozgarnięta i nie garnie się do pracy innej niż protokołowanie i zachęcanie ludności do tego, aby pomagała policji. Ale i tak jest coś uroczego w tym służbiście. Bardzo podobają mi się ilustracje, bo nie wspomniałam tutaj też o ilustracjach, które są takie troszkę zadziorne, czarno-białe. I bardzo mi się podobała tutaj reakcja jednego z chłopców, Józia. Troskliwe dzieci. Szybkim krokiem podążył za przyjaciółmi. W ogrodzie na trawniku obok ławki znaleźli babcię. Nie dawała znaku życia. Czy to już koniec? Spytał Józio, zakrywając oczy dłońmi. Dzieci. Nie, to nie był koniec, babcia tylko zemdlała. Ale Kacper i Józio uznali, że skoro ludność powinna pomóc policji w złapaniu, ujęciu przestępcy, to najlepiej pomoże po prostu zasadzając się na niego. I oczywiście chłopcy przygotowują niesamowitą pułapkę, ale okazuje się, że rozbójnik nie jest taki znowu głupi. Potrafił sobie z tą pułapką poradzić. Nie będziemy tu mówili, jaka to jest pułapka, bo bez sensu spoilerować taką przygodową książkę. Jednak dzieje się tu bardzo dużo i chłopcy nawet w pewnym momencie wpadają na to, żeby się zakamuflować i przebrać. A jak tutaj to najłatwiej zrobić, jak po prostu przebrać się jeden za drugiego, czyli zamieniają się czapkami, ale to też ma znaczenie w fabule. I tutaj tych właśnie dziwnych rzeczy się pojawia bardzo dużo. Pojawia się również czarodziej okrutny i podły Anastazy Doskwierus, który potrafi dokonywać niezwykłych sztuk czarodziejskich, poza jedną nie potrafi wyczarować obranych ziemniaków, a bardzo lubi potrawy ziemniaków.
Ale za to ma fajną czapkę. Myślę, że można mu wybaczyć te ziemniaki.
Był wprawdzie wielkim czarownikiem, który z łatwością mógł zamienić człowieka w jakiekolwiek zwierzę, a błoto w złoto. Jednak mimo wielu prób jeszcze nigdy nie udało mu się wyczarować miski obranych kartofli. I tak jeden z chłopców trafia na posługi do rozbójnika, drugi na posługi do czarodzieja. W międzyczasie pojawia się wielki kumak, który ma swój bardzo specyficzny sekret. Tego nie powiemy, kim tak naprawdę jest ten kumak, ale można się domyślić, że żaba w bajce nie zawsze jest żabą i to w tym przypadku też tak, nie jest żabą.
Żaba w bajce nie zawsze jest, z reguły żaba w bajce nie jest żabą.
I również nadejdzie wielki dzień wachmistrza Gąbalińskiego, czyli naszego wspaniałego detektywa, który jest najlepszy w protokołach i nawet raz zmarnował papier niepotrzebnie, na co się bardzo zezłościł na chłopców, ale o tym już nie będziemy mówić. Wszystko skończyło się dobrze, przygód było
protokoły,
tu.
Protokoły czytelnicy sobie przeczytają sami.
Dokładnie, przygód tutaj nie zabraknie.
Faktycznie z tego, co mówisz, to tutaj jest absurd na poziomie właśnie książki Gaimana.
Oj tak, 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 tak mi się skojarzyło. Zupełnie o czym innym, ale to, co tu się dzieje, to jest coś niesamowitego. Ja bardzo, bardzo lubię taki abstrakcyjny humor i myślę, że dzieciakom też to przypadnie do gustu.
No na pewno, bo dzieci też lubią tego typu humor.
Dokładnie. Odkładamy tą książkę i przechodzimy dalej. Kolejna książka z naszej polskiej półki, zresztą też zaliczana do
takiej... właściwie klasyka już można powiedzieć, tak?
Klasyka, ale do takiej powiedzmy powieści detektywistycznej dla dzieci. Mm-hmm. I mamy znane nazwisko, Adam Bachdaj, znane być może...
Znane i lubiane. Znane zresztą i lubiane. Książka zebrała przez ostatnie wiele lat bardzo dużo pozytywnych opinii, recenzji.
Do tej pory dzieci, młodzież po nią sięga, bo to jest taka książka, która myślę nawet nie znudzi dorosłego. Nawet czytałam taką recenzję pani, która przeczytała ją nie w celu zrecenzowania, tylko zwyczajnie dla siebie i stwierdziła, że to jest po prostu kolejna książka u niej na półce ze względu na ten taki humor, tą nostalgię za tymi czasami, które dla nas są takie trochę magiczne. I ja tą książkę czytałam znanemu mi chłopcu, który na nią był trochę za mały, ale bardzo mu się podobała i nic już się nie poradzi, jeżeli dziecko chce czytać, to jest najlepsza opinia z jego strony, tak. Bo jeżeli byłaby rzeczywiście nad wyrost, to myślę, że chłopiec by się nudził, nie rozumiałby połowy rzeczy.
No myślę, że by nie chciał drugiego rozdziału i szybko by przerwał czytanie.
Książka jest specyficzna. Równie dobrze mogłaby się znaleźć w odcinku o detektywach, ale uznałam, że tutaj będzie nam pasować do tych takich łotrzyków i złodziejaszków i myślę, że opisuje świat kompletnie dzieciom współczesnym już nieznany.
Trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim, że książka była pisana w czasach, kiedy nikt nie myślał w ogóle, że kiedykolwiek w życiu będzie coś takiego jak komputer, internet, smartfon, tym podobne rzeczy. Więc już chociażby to dla dzieci wychowywanych właśnie na tego typu urządzeniach jest inne i wręcz egzotyczne.
Tak, ale ja mam tutaj jeszcze jedną uwagę, bo chodzi tu, że dzieci, które są bohaterami tej książki i tutaj mamy takiego małoletniego detektywa i jego koleżankę Hipcie, a także ich przyjaciela Leniwca, który rzeczywiście jest takim marzycielem, uwielbia leżeć, nie martwić się niczym, ale dzieci tutaj nie mają takiej kontroli rodzicielskiej, jak się teraz widzi. Tej kontroli praktycznie nie ma. Dzieci po prostu wychodzą i idą się bawić i nikt nie wie, co tak naprawdę robią. A
to chyba trochę tak było. Bo tak dzieci było. Po prostu wychodziły na dwór, mówiły, że idą się bawić i po prostu szły. Ale może powiemy, o jakiej książce mówimy, czy nie powiemy?
A ja nie powiedziałam.
Nie?
Uwaga, czarny parasol Adama Bachdaja. Ojej, rzeczywiście.
A myślałam, że specjalnie nie mówisz.
Nie było specjalnie. Cała historia zaczyna się od zaginięcia pewnego jamnika. Skoro zaginął jamnik, to jest potrzebny Kubuś detektyw. I tu Kubuś detektyw spisuje zeznania poszkodowanej i postanawia zasięgnąć tak zwanego języka. Już myślę, że przy zasięganiu języka, co wrażliwsi rodzice byliby nieco poddenerwowani, ponieważ dzieci zapraszają na piwo tak zwanego dziadka kufla. Znanego z tego, że mu się rozwiązuje po którymś piwku język, a wie wszystko na mieście i zna każdą plotkę.
Bardzo niepedagogiczne metody.
Bardzo niepedagogiczne metody i także dzieci przeznaczają swoje nieznaczne fundusze właśnie na
piwo dla
dziadka, piwo tak? Dla dziadka kufla, który na pewno im powie coś o zaginionym jamniku. Dzięki spotkaniu z dziadkiem kuflem dzieci dowiadują się o tak zwanym Tolusiu poecie, który jest nikim innym jak panem żyjącym z tego, że porywa psy i żąda za nie okupu. Jest to przestępca z drugiej strony też bardzo specyficzny i natchniony i tak oto dzieci zaczynają wnikać powoli w ten taki świat nieco łotrzykowski i złodziejski. I tak oto dzieci odzyskują pieska, ale skoro są tak kompetentne jako poszukiwacze zaginionych, to dostają tym razem zlecenie od Tylusia Poety, aby odnalazły pewien niezwykły parasol. I tutaj już mamy, uwaga, czarny parasol i cała intryga zaczyna się toczyć wokół tego parasola i wplątany jest tutaj w nią i Tyluś Poeta i trójka młodocianych detektywów, bo dołącza do nich również w pewnym momencie leniwiec, który kapuje, czyli jest czujką, obserwatorem. Pojawia się również nieznany człowiek w białym kapeluszu ze specyficzną wadą wymowy, jak i mężczyzna w wierchowej kurteczce. W pewnym momencie wplątuje się w to wszystko również dziadek Kufel i mamy tutaj całą bardzo skomplikowaną intrygę, pełną w ogóle przygód i poczucia humoru. Zdecydowanie dla dzieci starszych, które potrafią śledzić już taką bardziej skomplikowaną fabułę. I też już nie będziemy tutaj za dużo zdradzać, bo ja tego bardzo nie lubię, jak mi ktoś takie coś robi, tak nadmiernie spoileruje.
No dzisiaj myślę, że są to książki, w których zakończenie tak bardzo zaskakuje, że no, zrobilibyśmy chyba trochę krzywdę naszym słuchaczom, gdybyśmy zaczęli zdradzać zakończenia.
Tak, ale trzeba powiedzieć, że chociaż myślę, że słuchacze się tego domyślą, czego tak naprawdę wszyscy szukają i o co chodzi z tym parasolem. Albo przeczytają książkę i wtedy się dowiedzą.
Jak się nie domyślą, to przeczytają.
Dokładnie.
Też mogą się domyśleć i też przeczytać.
Masz rację. Chciałam wspomnieć o bardzo konkretnym wydaniu tej książki. Tutaj mam akurat siedmioróg w miękkiej oprawie, ale też jest bardzo ładne wydanie wydawnictwa Literatura z 2013 roku w twardej oprawie. Kolejna książka.
Tak. Tak. To jest ta nietypowa.
To jest ta nietypowa. Ta
nietypowa, znaczy się może nie tyle książka nietypowa, co nietypowa w naszej audycji, bo w trochę innej wersji.
W trochę innej
zdradziłaś
wersji.
Zdradziłaś już na Facebooku.
Już zdradziłam, tak. Bo mamy w ręku oczywiście wersję papierową, ale też dzięki uprzejmości Audioteki mogliśmy wysłuchać audiobooka wydawnictwa Mała Kurka, czytanego przez Jarosława Boberka w sposób po prostu niesamowity. Może trochę o treści książki.
No, książka tutaj sama w sobie jest niesamowita, więc ten lektor po prostu dopełnił tylko.
To prawda. Tutaj mamy wersję papierową David Williams. Książka jest ilustrowana przez Tony'ego Rossa. Ilustracje są ciekawe, ja już sobie je też oglądałam w internecie. Chociaż tak naprawdę przy tej ilości treści rzeczywiście ta forma audiobooka jest równie atrakcyjna. I mamy tutaj wnuczka.
Znaczy się musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że obrazków tutaj jest tak naprawdę bardzo mało, bo nie o ilustrację.
Tak, bo to jest książka przeznaczona dla starszego
tutaj
czytelnika.
Tutaj chodzi. Treści jest bardzo dużo, natomiast książka, zaraz sprawdzę, ile ta książka trwa. Ta książka trwa parę ładnych godzin. To jest 4,5 godziny prawie trwa audiobook.
Tak, to prawda. Tak, tak.
Także to już jest no, całkiem pokaźna cegłówka.
No ja lubię słuchać audiobooków, także
no właśnie, ja
bardzo przyjemnie się słuchało.
Ja bym się musiał trochę z tych audiobooków wytłumaczyć, bo kiedyś powiedziałem, że ja nie słucham audiobooków, co zresztą zostało bardzo mocno skrytykowane, to co powiedziałem na temat audiobooków, że ich nie słucham. Padły słowa, których teraz nie powtórzę. No tak, no ja generalnie na co dzień nie słucham audiobooków, bo po prostu ja za dużo pracuję ze słuchawkami na uszach.
Ale mnie to też obrażało, bo ja słucham.
No
i
tak.
Skoro razem prowadzimy podcast, to dlaczego dostałaś nagle burę?
No dostałem burę za to, że powiedziałem, że nie słucham audiobooków i to dostałem taką konkretną burę. Komentarz później był poprawiany, ale pierwsza wersja była taka...
Pierwszą wersję przeczytałeś po prostu.
Pierwszą wersję przeczytałem po prostu i ukuło. W każdym razie, no faktycznie nie słucham na tydzień audiobooków. Ja bardzo dużo pracuję z nagraniami audio i po prostu już... No z jednej strony trochę nie mam ochoty na kolejne nagrania, a z drugiej strony mi się trudno skupić dłuższy czas przy książce akurat. Nie mam problemu ze słuchaniem podcastów, natomiast trudno mi się skupić przy książce właśnie wersji słuchanej. Zdecydowanie wolę wersję papierową. Ale to, że na co dzień nie słucham audiobooków, wcale nie znaczy, że
ich nie doceniasz.
Że ich nie doceniam, czy też, że uważam audiobooki za coś złego. Wprost przeciwnie. Uważam, że są tysiące doskonale nagranych książek i bardzo długo zachęcałem i swojego syna do słuchania książek i wiele razy też ze znajomymi się wymienialiśmy informacjami właśnie o audiobookach, głównie dla dzieci. I naprawdę jest mnóstwo fantastycznych pozycji. No teraz mam nadzieję, że dostęp do tych audiobooków będzie troszkę większy, też i dzięki Audiotece. No i właśnie audiobooka mieliśmy okazję z Audioteki posłuchać.
Troszkę o treści, bo mamy tutaj wnuczka 11-letniego, drobnego 11-latka, który każdy piątek spędza ze swoją niesłychanie nudną babcią, która pachnie tylko kapustą. I właściwie
nie
nic innego.
Pachnie kapustą. Obiad robi kapuśniak, robi na deser ciasto kapuściane. Jest przepis, a to ciasto w książce zresztą, więc przepis myślę będziemy mogli przeczytać. Także pachnie kapustą, robi do jedzenia wyłącznie kapustę.
I tłuszcza kapuściane bąki.
Ale w pewnym momencie się okazuje, że ta kapusta ma całkiem jeszcze inne zastosowania.
Tak, dokładnie, że może stanowić również broń.
Tak.
Więc zupa kapuściana tej babci, absolutny hit kulinarny na każdym blogu. Ale Ben bardzo nie lubi piątków u babci. Niby tą babcię kocha, ale już jest tak bardzo zmęczony, znudzony, ale ma też swoje różne inne problemy. Ma rodziców, którzy na pierwszy rzut oka nie bardzo się nim interesują i te piątki są ich piątkami randkowymi. Są to rodzice, którzy uwielbiają taniec najsławniejszych sław, program w telewizji, który się wiadomo z jakim programem kojarzy, ale jakoś lubią bardziej patrzeć niż sami tańczyć. Zresztą tutaj
tu można odnieść wrażenie, że całe ich życie kręci się tak naprawdę tylko i wyłącznie wokół oglądania jednego programu telewizyjnego i wszystko jest temu podporządkowane. No i właśnie przez to też młodzieniec musi trafić do babci, bo ktoś się nim musi chociaż w te piątkowe wieczory zająć.
Dokładnie, a tutaj mama jest manikiurzystką, a tato jest takim już troszkę otyłym ochroniarzem w supermarkecie. Żadne z nich nie ma żadnych takich sukcesów, które im samym by się wydawały sukcesami i pragną.
No największy sukces taty, jak to powiedział, to było złapanie dziadka na wózku inwalidzkim, który ukradł budyń, tak?
Chyba dwie paczki budyniu, czy dwie kostki masła.
No jakoś,
coś takiego
tak,
właśnie
tak.
Próbował pod pledem wyciągnąć z tego supermarketu. I również oskarżył niesłusznie mamę i w ten sposób się poznali. Była to wielka miłość, łączą tą swoją pasję do oglądania, chociaż mama tak się podkochuje w słynnym tancerzu Flavio Flaviolim i ma nawet jego żółte stringi gdzieś tam w swojej wspaniałej kolekcji z tego programu. Zresztą tam jest bardzo dużo różnych niespodzianek, chociaż nie wiem, czy z tymi stringami nie przesadziłam. Coś było tam.
Ale coś tam było.
Wyparłam, jak słuchałam tego audiobooka, naprawdę, bo to było straszne.
Ja nie pamiętam, czy to były stringi, ale coś tam było, coś tam miała.
Śmiałam się za każdym razem, kiedy trafiał się taki właśnie lapsus, a jeszcze w wykonaniu Jarosława Boberka.
No to o wykonaniu za chwilę powiemy.
Troszkę, tak, za chwilę powiemy. Tym bardziej, że chcę powiedzieć o pewnym bohaterze, którego tutaj Jarosław Boberek podgrywał, mianowicie o Radżu. Być może słuchacze sami rozpoznają w Radżu kogoś bardzo znanego.
Rozpoznają, zdecydowanie.
Bardzo, bardzo znanego. Ale babcia skrywa sekret. Babcia skrywa sekret. Jak się później okazuje, babcia znacznie więcej sekretów ukrywa i pewnego dnia babcia, która zawsze mogła spotkać się z wnukiem, nagle okazuje się, że nie ma tego wolnego dnia. A wnuk wypatrzył w puszce babci zupełnie niezwykłą rzecz. Mianowicie tam, gdzie zawsze były czekoladowe ciasteczka na specjalną okazję, znalazł klejnoty i bardzo chciał się dowiedzieć od babci, o co tak naprawdę chodzi. I śledząc swoją babcię wieczorem, kiedy nie mogła się z nim spotkać, zobaczył niezwykłą scenę, mianowicie próbę obrabowania jubilera za pomocą słoika z zupy kapuścianej.
A to też była niesamowita akcja, jak babcia pędziła na swoim wózku inwalidzkim z maksymalną prędkością 6 km na godzinę.
A z wnukiem 5.
A z wnukiem 5 bez większym obciążeniem, tak?
Dokładnie. Mamy tutaj wszystko. Pościgi skuterem inwalidzkim na autostradzie, akwalungi, próba wykradzenia największego skarbu w Anglii. W pewnym momencie pojawia się w zupełnie nietypowej roli królowa, ale jest to jednak opowieść, powiedziałabym, słodko-gorzka. Absolutnie fenomenalna, ponieważ ma drugie dno i zawiera pewien bardzo wzruszający przekaz. Babcia ma bardzo wiele sekretów i jeden z tych sekretów okaże się bardzo bolesny dla jej rodziny. I teraz już tutaj nie będziemy dalej mówić, ale książka jest bardzo wzruszająca. Babcia jest osobą niezwykle uroczą, przebiegłą, przebojową i taką, która potrafi sprawić, że niepewny siebie chłopiec, 11-latek, który uważa, że praktycznie nic nie znaczy dla rodziców, odkryje siebie, pozwoli wyjść na światło dzienne swojej pasji, którą jest hydraulika, a nie taniec, jakby tego pragnęli rodzice. Bardzo wiele dzięki tej babci się zdarzy w tej książce. Książka jest i do śmiechu, i do płaczu, i do tego, żeby gryźć paznokcie ze zdenerwowania, co się stanie.
Z oczekiwania, co za chwilę będzie.
Dokładnie,
tak? Co się za chwilę
dokładnie.
Wydarzy.
To jest niezwykła książka.
No zdecydowanie. Zdecydowanie książka jest rewelacyjna. No i też wydanie audiobooka, o którym też mieliśmy powiedzieć trochę o samym nagraniu. No książka była nagrana po prostu w taki sposób, że ja co kawałek płakałem ze śmiechu.
Mnie zachwycił Racz, który jest sprzedawcą w takim sklepiku, kiosku i wszyscy go lubią, wszyscy do niego przychodzą i ma zawsze dobre rady i szalone promocje z naciskiem na szalone.
Tak.
Na szalone, zdecydowanie. Jego promocje są szalone.
Szalone. I kup 1000 paczek lodów, to dostanie się dom gratis.
Dokładnie.
To są oczywiście przeterminowane.
Tak, są tego rodzaju promocje, ale też kto posłucha tego audiobooka, na pewno od razu będzie wiedział, z jaką postacią kojarzy się Racz. A Racz kojarzy się z pewnym bardzo znanym królem i podpowiem, że król ten nie jest człowiekiem.
Nie, mów.
No nie, dalej już nie powiem.
Teraz stał na rozkładanej drabince i rozwieszał świąteczne dekoracje. Mówiąc świąteczne, tak naprawdę mam na myśli to, że używał transparentu z napisem wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, na którym urodzin za pomocą korektora i długopisu zamienił na słowo świąt. Racz ostrożnie zszedł z drabinki, by pomóc Benowi w poszukiwaniach. Dwutygodnik hydraulika. Zaraz. Niech pomyśla. A sprawdzałeś się obok karmelków? Spytał Racz. Tak, odparł Ben. Nie ma go pod kolorowankami? Nie. Pod balonówką też sprawdzałeś? Tak. Bardzo dziwna sprawa, drogi chłopcze. No, wiem, że zamówiłem dla ciebie jeden egzemplarz. Ta tajemnicze zniknięcia. Racz mówił bardzo powoli, jak to robią ludzie, gdy się nad czymś zastanawiają. Tak mi przykro, Ben. Wiem, że uwielbiasz ten magazyn, ale no nie mam pojęcia, gdzie się podział. Mam za to promocyjną ofertę na zakup rożków. Mamy listopad, Racz. Na dworze straszna lodówa, odparł Ben. Kto by chciał teraz jeść lody? Każda, gdy dowiesz się o promocję. Posłuchaj tylko. Kup 23 rożki, a otrzymać 1 gratis. A po co mi 24 rożki? Roześmiał się Ben. No nie wiem, może zechcesz zjeść tużyn od razu. A pozostałe 12 schowasz do kieszenia na późne.
Bardzo mi się ta wersja w wykonaniu pana Boberka podobała, tym bardziej, że miałam jeszcze okazję słuchać jego wykonania książki Grzegorza Kazdepka, Inżynier Ciućma. I też mi się bardzo, bardzo wtedy to podobało, chociaż otrzymałam za tego audiobooka focha, ponieważ kupiłam go dziecku z mojej rodziny na gwiazdkę. Foch polegał na tym, że to nie jest prawdziwa książka, ale chłopiec się szybko z tym pogodził, bo jak się okazało, było to świetne rozwiązanie, kiedy nikt nie ma czasu mu czytać, zwyczajnie w świecie. a on już by chciał tych historii bardziej skomplikowanych.
W takich sytuacjach te audiobooki się zdecydowanie bardziej
przydadzą. Dokładnie, dokładnie.
Ale mimo wszystko jednak wykonanie, książka bardzo ciekawa, bardzo fajna i wykonanie audiobooka również. No, możemy spokojnie polecić.
Polecamy w wersji papierowej ogromny diament. Załączony.
Tak, jest załączony ogromny diament. Nawet na okładce jest napisane, że... Jak to jest napisane? Dokładnie. Ogromny diament w środku.
Tylko obrazek. Ale to nie ma znaczenia, bo diament jest naprawdę ogromny.
Ale jest ogromny. Można sobie wyciąć.
Dokładnie. I nasza ostatnia książka.
Równie gruba, albo trochę grubsza.
Zdecydowanie i dla starszych.
Dla zdecydowanie starszych. Tak. Maciera Buś była tak dla... 80 lat, myślę, taki minimalny wiek.
Minimalny. Bo tutaj bohater ma 11 lat.
Bohater ma 11 uwaga. Lat, także to jest książka dla 11.
Pomimo humorystycznej formy jest dość w pewnym momencie poważna ta książka.
W pewnym momencie pojawiają się poważne elementy, natomiast jest język bardzo przystępny, więc takim 8-9 latkom ewentualnie można zacząć tą książkę czytać. Natomiast kolejna książka, Król Złodziei.
Król Złodziei.
Kornelii Funke, to już jest zdecydowanie książka dla nastolatków i tutaj przypuszczam już nawet, że no nawet ten dwunastolatek, który jest jednym z bohaterów książki, to nie dla dwunastolatków ta książka tak naprawdę jest pisana.
Myślę, czytałam tutaj recenzję dziewczyn 16-17 lat, gdzie wolałam zapoznać się z opiniami w tym przedziale wiekowym, żeby wiedzieć, jak ta książka jest odbierana przez troszkę starszego czytelnika, bo rzeczywiście trochę czasami zatracam tą proporcję i wydaje mi się, że coś jest dla każdego, a mnie się podoba. Bo ja tak naprawdę wewnętrznie mam 5 lat i będę miała całe życie. No i co mam z tym zrobić? Jak najbardziej ma bardzo wysokie opinie w tym przedziale wiekowym. Tu Krystian powiesz znacznie więcej o tej książce, bo tu tobie przypadła w udziale przy naszym podziale dużych lektur.
Tak, cegła mi przypadła w udziale.
No przepraszam cię.
No nie, no dobrze, tam miałeś ten 5 cegieł, no w porządku, nie ma problemu. Książki są wielkie. Książka, myślę, że tak, jak już mówimy o wieku, to tak minimum chyba 13-14 lat minimum. Myślę, że młodszym nawet nie ma co tej książki podsuwać, bo nie będzie nas zrozumiała. Zresztą podobnie jak wszystkie poprzednie jest doskonałym połączeniem. Z jednej strony przygody, trochę jest opowieści o Wenecji, trochę jest wątków przygodowych, trochę jest wątków kryminalnych i to z dwóch stron, zarówno ze strony drobnych złodziejaszków, jak i detektywa. Ale jest też tutaj dosyć mocno wpleciony wątek i myślę, że ten wątek był dosyć istotny dla autorki. Wątek takiego niezrozumienia między pokoleniami, między dziećmi a dorosłymi. W bardzo fajny sposób jest to wszystko razem połączone. Także generalnie książka zaczyna się od tego, że jest dwójka dzieci, dwóch chłopców, 5 i tam chyba 11 czy 12 lat, którym umiera mama i ich ciotka ma się nimi zaopiekować. Z tym, że ciotce zależy tylko i wyłącznie na jednym, tym młodszym, a na tym starszym już nie za bardzo. Natomiast chłopcy chcieliby być razem, więc postanowili po prostu uciec. Uciekają do miejsca, o którym mama im zawsze opowiadała, do krainy, która wydawała im się fantastyczna, czyli uciekają do Wenecji, a ciotka postanawia dzieci odnaleźć. I właściwie od samego początku już mamy trochę takich właśnie wątków przygodowych, trochę opowieści właśnie o samej Wenecji. Już generalnie na pierwszych scenach się zaczyna. Bardzo szybko wkracza do tego wszystkiego jeszcze detektyw. Detektyw bardzo szybko te dzieci odnajduje, trochę za nimi podąża, trochę ich śledzi, trochę później zaczynają współpracować. I w pewnym momencie pojawia się w ogóle taki wątek trochę baśniowy, trochę fantastyczny, magiczny. Trochę magiczny. Czyli
ja tę książkę kilka lat temu czytałam.
Magiczna karuzela. No i to może z tą karuzelą to nie zdradzajmy, o co chodzi, bo myślę, że to jest akurat fragment, który koniecznie trzeba przeczytać, którego...
Ale no, to
chyba,
też jest
chyba nawet
takie...
za bardzo nie da się opowiedzieć.
Tak, ale tutaj to jest taka rzecz, która nawiązuje do tego niezrozumienia jakby pomiędzy dziećmi
a dorosłymi. Właśnie ta karuzela, myślę, że tak najbardziej właśnie ten temat porusza, najlepiej ten temat przedstawia.
Mamy tutaj też oczywiście Króla Złodziei, który w pewnym momencie roztacza nad chłopcami opiekę.
Czyta się to naprawdę rewelacyjnie, naprawdę bardzo lekko, mimo tej takiej dosyć trudnej w pewnym momencie, na pewnym etapie tematyki, czyta się to bardzo fajnie, bardzo lekko. No tyle tylko, że jest to też całkiem
tak, tak, to jest pokaźna pozycja. W ogóle pani Cornelia Funke jest nazywana bardzo często niemiecką Rowling.
No, z tą książkę dostała mnóstwo nagród.
Książka była zekranizowana podobnie jak pierwsza część jej trylogii, ale myślę, że żadna z tych ekranizacji tak naprawdę nawet nie dotknęła sedna sprawy. I tu niektórzy będą znali Atramentowe serce. To jest właśnie pierwsza z części z trylogii Funke. I to było Atramentowe serce, Atramentowa krew i Atramentowa śmierć. Przyznaję, że nie czytałam Atramentowej śmierci, tylko przez te dwie części trylogii, bo każda następna była coraz grubsza i w pewnym momencie ta trzecia część już mi została gdzieś sprzątnięta sprzed nosa, już do niej nie wróciłam. Pomyślałam sobie wtedy, że jest to książka właśnie idealna dla nastolatków, na ten właśnie czas. I myślę, że pani Funke idealnie właśnie trafia tym swoim stylem pisania i klimatem w ten przedział wiekowy.
Myślę, że tak.
No i Król Złodziei też należy do tego typu książek.
To jest książka dla młodzieży, dla osób, które już sobie same wybierają bibliotekach książki, tak? Już którym się tych książek nie podsyła. I jest to jedna z tych pozycji, które mimo wszystko warto gdzieś tam podsunąć, podpowiedzieć.
No staram również wyłapywać takie elementy dla nastolatków, ale no przyznaję, że jestem motylem, ćmą, bo ćmą, ale już niewiele mi z tej gąsienicy zostało, ale się staramy. No i to byłoby na tyle. Naprawdę solidna literatura. Zapraszamy do czytania i słuchania.
Ciężko było na plecach nosić to wszystko, ale też no kawał literatury dzisiaj.
Tak, to prawda. To prawda.
Linki wszystkie i do książek, i do audiobooka na stronie cesieczta.pl/52.
Zapatrzyłam się, bo taka niebieska okładka. A ja lubię ten kolor.
Ale ten księżyc, czy tutaj tak?
Nie,
ten?
To w ogóle ta Wenecja taka błękitna. Szkoda, że nie twarde oprawy. Ja oceniam jakieś książki po okładce, no przykro mi, oceniam i kropka.
Może jest jakieś wydanie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.